Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś w Dobrych Książkach antologia opowiadań zatytułowana Kwiatki Polskie. Tom zawiera teksty 18 autorów i autorek reprezentujących 3 pokolenia należących do nieformalnej grupy Związek Pisarzy ze Wsi. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fundacji Sąsiedzi.
Dobre książki.
Dziś w Dobrych Książkach rozmawiamy o tomie zatytułowanym Kwiatki Polskie, antologia opowiadań, Związek Pisarzy ze Wsi. Taki jest podtytuł tej książki i jak rozumiemy, książka przez Związek Pisarzy ze Wsi została wydana. A w studiu odpowiedzialni za ten tom Adam Wideman, z którym łączymy się telefonicznie z Warszawą. Dzień dobry.
Dobry wieczór, dzień dobry.
No nie wiadomo, czy 17 to jest wieczór, czy dzień jeszcze, to prawda. Adam Wideman, poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i muzyczny, trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike, laureat Nagrody Kościelskich, a także Nagrody Literackiej Gdynia za tom Pensum. Ukazała się właśnie nowa książka poetycka Adama Widemana, ale o tym tomiku poezji porozmawiamy kiedy indziej. W studiu jest też nasz drugi gość, Marcin Polak, który napisał wstęp do Kwiatków Polskich. Marcin Polak, przypomnijmy, pisarz, redaktor magazynu Nowa Orgia Myśli, felietonista przekroju, autor między innymi rozprawy filozoficznej Trauma bez kresu, Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni oraz esejów Medytacje o ostatniej filozofii. Beletrystycznie zadebiutował w roku 2019 zbiorem opowiadań Stany uprzywilejowane. Ten tom był również czytany przez autora w cyklu Radiowa Biblioteka w Radiu Kraków. Marcin Polak nominowany był również do literackiej nagrody Angelus. Mieszka w Krakowie, jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam panów raz jeszcze.
Dzień dobry.
Zanim porozmawiamy o książce, w sytuacji rozmawiamy szczególnej inwazji Rosji na Ukrainę, Adam Wideman wystosował list do przyjaciół Ukraińców, nawiązując to oczywiście do przyjaciół Moskali.
No to jest wiersz.
Do wiersza Adama Mickiewicza, do przyjaciół Moskali, tak.
W sytuacji wojny, no znajdujemy się znowu w sytuacji wojny, już chyba po raz któryś w życiu, prawda, Kasiu, bo to pamiętamy już różne inne wojny, w których braliśmy udział jako Polacy, choćby tam wojnę w Iraku, czy w Afganistanie, także tych wojen już było dużo, no ta jest wyjątkowo blisko nas i myślę, że dlatego nas dotyczy bardziej. Mój wiersz jest zwykłym manifestem pacyfizmu. Ja jestem za tym, żeby wojnę unieszkodliwić za pomocą niewojowania, ale myślę też, że nikt mnie nie posłucha i jednak do wojowania dojdzie.
Marcin Polak?
Ja nie jestem pacyfistą, mimo że jestem właściwie mentalnym ogrodnikiem, to wydaje mi się, że ta wojna jest szczególna, bo no jednak jest blisko, jednak wywołuje ją właściwie wróg Polski, przynajmniej tak się przedstawia. No nie wiem, czy się tak przedstawia, ale tak można go określić.
Ale to znaczy wróg właśnie, Marcinie, bo ty jako filozof mi to wytłumacz, ponieważ ja wielokrotnie bywałem i w Rosji, i na Ukrainie i wszędzie tam mam przyjaciół. Tylko teraz na przykład Facebook mi blokuje moich przyjaciół rosyjskich. Już nie mogę ich...
A nie, ja nie mówię o narodzie rosyjskim, ja mówię o...
Czym jest ten wróg?
Władzy, władza rosyjska.
To jest aparatura państwowo-ekonomiczna. To jest raczej...
Władza, Putin oraz... Tak, oraz no oraz jego pomagierzy oraz oczywiście wojsko rosyjskie, które jest na usługach władzy rosyjskiej. No to jest wróg. No ja nie mówię o ludziach, którzy pewnie nawet często nie wierzą Putinowi i tak dalej, ale to nie oni przyjadą na terytorium, już wkroczyli na terytorium Ukrainy i nie oni zabijają ludzi, no. Po prostu tam teraz giną ludzie, to jest blisko naszej granicy. No Putin wielokrotnie wypowiadał się w sposób taki, że można by się spodziewać, że gdyby tylko mógł, to zrobiłby to samo z Polską. Nie może tego zrobić, ponieważ jesteśmy w NATO, więc na razie tego nie ryzykuje, ale nie wiadomo, co będzie za chwilę, prawda? No, jego marzeniem jest powrót do granic tam z czasów, nie wiem, carskiej Rosji. Więc to jest... To jest bardzo niebezpieczny człowiek, który zabija ludzi. Nie uważam, żeby pacyfizm był dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji. Raczej uważam, że trzeba się przygotować na ewentualne zaostrzenie sytuacji. No i...
No ale właśnie, przygotować się na zaostrzenie. A dlaczego zaostrzenie jest lepszym wyjściem niż pacyfizm?
Po prostu zaostrzenie może wyniknąć z tego, jak zachowa się Rosja, czy jak zachowa się Putin. On może to zaostrzyć. Już to zaostrzył, a może to jeszcze bardziej zaostrzyć i może Polska wejść w stan zagrożenia kiedyś tam. Nie wiem, czy to się stanie za miesiąc, czy za dwa lata, ale no, jesteśmy w sytuacji zupełnie nowej i wszyscy to czujemy przecież.
To jest w ogóle temat na oddzielną audycję.
Można godzinami.
Przechodzimy teraz do książki i rozmawiamy o antologii opowiadań Kwiatki Polskie. Znajdziemy tutaj teksty 18 autorów aż, ale może zanim nazwiska wymienimy, proszę powiedzieć, dlaczego właśnie taka antologia, bo jak piszecie we wstępie, kluczem do tych wszystkich tekstów są rośliny, a właściwie kwiaty, tak jak w tytule, czy Kwiatki Polskie, ale wszystkich pisarzy łączy to, że pochodzą ze wsi. Dlaczego taki właśnie klucz?
Uznaliśmy, że skoro już istnieje związek, to powinien mieć jakąś materialną, nie wiem, emanację.
No ale dlaczego w ogóle ten związek pisarzy ze wsi został utworzony?
Chyba jest teraz w Polsce taka atmosfera, żeby wieś jakoś doszła do głosu w końcu. Bo był to podmiot niemy bardzo długo. Oczywiście od lat 50., 60. istniał ten nurt prozy wiejskiej, prozy chłopskiej, powiedzmy, ale no nie miał on żadnych instytucjonalnych podstaw. A my wymyśliliśmy, że cały czas istnieją pisarze ze wsi.
Jak powiedziałeś o tym nurcie wiejskim, to ja myślę, że ostatnio więcej mówimy o tej historii ludowej, akurat w tym ujęciu ta wieś się pojawia, czy nie wiem, o awansie społecznym na przykład, w takim kontekście bardziej wieś się pojawia, a nie jako właśnie przedmiot beletrystyki.
W tej chwili tak. No w każdym razie wieś staje się tematem modnym.
W różnych ujęciach, tak.
W różnych ujęciach. Przy czym nasza antologia w zasadzie nie jest antologią wiejską. Tam jest mało opowiadań wiejskich. Chodzi tylko i wyłącznie o rodowód samych pisarzy.
Którzy bądź urodzili się we wsi, bądź na wsi mieszkali, bo miejscem urodzenia nie wszystkich jest wieś. Podajecie biogramy na końcu.
No właśnie, nasze rodowody są różnorakie, ale mamy te dwa wyznaczniki. Mieszkanie na wsi bądź wychowanie się na wsi. Ja na przykład nie mieszkam już na wsi od bardzo dawna, ale...
Ale jak wiemy, urodziłeś się w Krotoszynie i mieszkałeś w różnych wsiach jeszcze po drodze.
Krotoszyn nie jest wsią, to jest miasto powiatowe, że tak powiem.
To przepraszam.
Ale no, po prostu tam był szpital, więc się tam urodziłem. Ale rzeczywiście wychowałem się w trzech różnych wsiach. I częściowo też mam właśnie te wiejskie korzenie, chłopskie.
A dlaczego to aż trzy wsie były, w których mieszkałeś? Rodzice przeprowadzali?
Moi rodzice byli nauczycielami i wtedy nauczyciele byli przerzucani z jednej placówki do drugiej. W związku z tym aż trzy.
Rozumiem, ale czy rodzice, mówisz, że masz chłopskie korzenie, czy rodzice jako nauczyciele też wywodzili się? Wydaje mi się, że nie mieliście jakichś wiejskich korzeni.
Moja mama jest absolutnie osobą z awansu społecznego, ponieważ urodziła się w Kaniewie pod Koźminem, to wszystko te okolice kratoszyńskie, jako dziecko rolników. I jako pierwsza ze swojej wioski zdobyła maturę, poszła na studia. Także no, mama jest reprezentantką właśnie tego pokolenia, które się wychowało dzięki, no co tu powiedzieć, dzięki tym przemianom powojennym.
No to tak, to jest ciekawe, zresztą też tak pomyślałam o tym ostatnim tekście Macieja Jakubowiaka w dwutygodniku, gdzie pisze między innymi o latach Ani Erno, czy właśnie innych książkach o takim awansie społecznym mówiącym. Więc tutaj rzeczywiście wpisujecie się w ten nurt. Mama z awansu, czyli ty też jakoś poczuwasz się do tych chłopskich korzeni?
Byłem chłopcem z absolutnej prowincji. Fakt, że teraz mieszkam w Warszawie, jest jakiś dla mnie trudno zrozumiały, bo jednak najpierw przecież kształciliśmy się razem w Krakowie.
Tak, myślę, że już studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to już był ten awans pierwszy, prawda? Który właściwie otwierał wszystkie drogi.
To wszystko są historie awansów. No, nasza pani prezes Renata Bożek jest z Karpiówki z kolei, z Lubelszczyzny. Też z małej wioski, zresztą pod Kraśnikiem, który to Kraśnik w tej chwili chyba jest otoczony złą sławą. No ale cóż, no pragniemy, że tak powiem, jako związek, tak trochę skonsolidować właśnie tych nas, bo my jesteśmy z bardzo różnych pokoleń. Pamiętajmy, że najstarszy nasz autor, Marian Pilot, urodził się w latach 30., najmłodszy się urodził w latach 80. Także to jest 50 lat historii.
To może tutaj wymieńmy nazwiska autorów i autorek, których teksty w antologii się znalazły. To jest Marian Pilot, Roman Lis, Jan Tulik, Krzysztof Gedrojć, Zbigniew Machej, Robert Pucek, Wiesława Ptaszyk, Zbigniew Dmitroca, Adam Wideman, Michał Sobol, Renata Bożek, Zbigniew Masternak, Przemysław Pilarski, Łukasz Wojtysko, Andrzej Muszyński, Urszula Honek, Aleksandra Zielińska, Adam Falkowski. I właśnie, teksty autorów ułożone są według chronologii, według daty urodzenia, tak? Od najstarszych do najmłodszych zaczynacie. Tutaj też proszę może o włączenie się do rozmowy naszego drugiego gościa, Marcina Polaka, który jest autorem wstępu i też do tej książki się przyczynił do powstania.
Zresztą jest jej bohaterem również.
Możemy to zdradzić w twoim tekście o Turkach.
No w moim, tak się zdarzyło, tak.
Chciałem powiedzieć słowo o awansie społecznym i o tym, dlaczego właściwie bycie ze wsi stało się powodem, bycie autorem ze wsi stało się powodem zaistnienia tej książki, czy istnienie wielu autorów ze wsi, prawda? Dlaczego ze wsi, a nie z miasta na przykład? No właśnie, jest taka fala chyba teraz, ona się zaczyna w Polsce od publikacji, mam wrażenie, książki Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja, która już się stała taką no, ikoniczną książką. Już zdobyliśmy lepszą świadomość czy samoświadomość jako naród dzięki Andrzejowi Lederowi, który w sposób jasny i zrozumiały pokazał, że po prostu napisał to, co być może wielu wiedziało, ale nie wyrażało tego, że inteligencja polska pochodzi z chłopów. I no, tak jak Adam tu wspomniał o swojej mamie, co prawda nie wspomniał o tacie. Czy tato też był z awansu?
Bo tato z miasta.
Tato był
tato
z miasta.
Tato jest z kolei mieszańcem polsko-niemieckim. Także to jest
stąd nazwisko Wideman, pisane przez I E zresztą właśnie z Niemiecka.
I dwa N
na końcu. Mhm.
Czyli ten awans Adama jest taki trochę szemrany, no bo jednak miał ojca już zaawansowanego. czy awansowanego wcześniej.
Zaawansowanego, tak.
Zaawansowanego w awansie.
I intelektualnie oczywiście.
I już intelektualnie, tak. Zresztą zdaje się, twój tato był artystą, prawda?
Tak.
Właśnie.
Linorytnikiem. Linorytnikiem. Tak, to jest taka gałąź twórczości plastycznej, że robi się grafiki na linoleum. Kiedyś były podłogi z tego robione. Są to takie płyty miękkie, w których można rytować. Mistrzem mojego taty jest Stanisław Gielniak, wielki polski linorytnik.
Był artystą i był też nauczycielem jednocześnie.
Nauczycielem wychowania plastycznego. Takie w szkole był taki przedmiot. Można było mieć etat jako nauczyciel wychowania plastycznego, coś niesłychanego.
No pamiętamy jeszcze te czasy oczywiście. No dobrze, ale może, panie Marcinie, zanim rzeczywiście o tym awansie i o tym, jaki wpływ na przykład ten awans ma na te teksty, które znajdziemy w tej książce, bo te kwiatki oczywiście są pretekstem. Zresztą znajdziemy tutaj piękne ilustracje, od których każdy tekst się zaczyna i taką współautorką właściwie tej książki od strony artystycznej, od strony graficznej jest Paulina Lignar, malarka, która tę książkę zilustrowała. No dobrze, ale wróćmy do tego pytania właśnie, dlaczego taki układ chronologiczny, że ułożyliście te teksty według daty urodzeń autorów, właśnie od najstarszego do najmłodszego.
No cóż, no to jest takie dość odruchowe w sytuacji robienia antologii. Trzeba przyjąć jakiś układ, jakąś zasadę i myślę, że zarówno starość, jak i młodość mają w sobie tę atrakcję przyciągającą. W związku z czym oczywiście antologia zaczyna się od najstarszego autora, naszego Nestora, a kończy się na najmłodszym chłopaku.
Urodzony w 1990 roku, Adamie Falkowskim.
Tak. I w gruncie rzeczy ja bardzo lubię w ogóle ideę przypadkowych układów, które powstają w świecie. I ten nasz układ jest właśnie taki w pewnym sensie przypadkowy, bo gdybyśmy zaczęli deliberować, mając do dyspozycji 18 tekstów, jak je tutaj ułożyć ze względów tematycznych, to w życiu byśmy nie zakończyli tego. A tymczasem no, ta chronologiczna kwestia nam to załatwiła. Jest jak jest. Tak po prostu świat zażądał.
Pisze Marcin Polak we wstępie. Jest to zbiór 18 tekstów różnych autorów prezentujących czytelnikowi zestaw osobliwości ze świata botaniki, onirycznie zmienionej. Opowiadania napisane zostały w konwencjach realistycznej i surrealistycznej. Znajdziemy tam też kilka prus poetyckich. Często pojawia się komizm, gdzieniegdzie patos. I te kwiatki...
gdzieniegdzie, tak.
I te kwiatki takim punktem wyjścia są rzeczywiście do snucia różnych opowieści, a czasami to są opowiadania tylko tym kwiatom poświęcone. Mamy też nawiązania do literatury, do Jarosława Iwaszkiewicza, Bolesława Leśmiana. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście tak postawiliście autorom za zadanie, że ten kwiat i wokół kwiatów musi się to toczyć?
Ja może tak powiem anegdotycznie, jak ta antologia się kształtowała. I początkowo miały to być opowiadania wyłącznie o roślinach tak zwanych udomowionych, czyli doniczkowych. I kiedy obserwujemy właśnie tę antologię od innej strony, czyli od strony tego, jakie rośliny w niej występują, to widzimy takie rozgałęzianie się tematu. Rzeczywiście jest kilka opowiadań, które dotyczą roślin doniczkowych, zresztą moje własne, właśnie Przemka Pilarskiego, Oli Zielińskiej i samej pani prezes. I to są opowiadania tak zwane hybrydowe, gdzie rośliny ulegają pewnemu uczłowieczeniu, zaczynają rozmawiać ze sobą, w ogóle przemawiać do czytelnika. Ale w miarę narastania autorów, przyrastania do nas, okazało się, że zainteresowania pisarzy ze wsi są znacznie szersze i jednak kroczyły do tego zespołu tekstów rośliny właśnie polne, leśne, drzewa z wielkim hukiem, jak to mamy do czynienia w opowiadaniu, też poemacie Mariana Pilota. Także no, nastąpiło pewne takie uspołecznienie, takie uogólnienie. To nas samych zaskakiwało w ogóle, o czym będzie następne opowiadanie, bo myśmy dawali bardzo ogólne tylko instrukcje autorom, a oni pisali, co chcieli, no i powstało to, co jest.
Tutaj, jak pisze też Waldemar Bawołek, każdy autor i każda autorka ma swój styl i podejście do roślin, które można znaleźć w lesie, na polu, łące, w ogrodzie i ogródku, na balkonie i parapecie. Każde opowiadanie traktuje o innej roślinie, każde też traktuje rośliny inaczej.
Właściwie tylko jeden mieliśmy problem, ponieważ w dwóch opowiadaniach bohaterką jest paprotka. I tutaj Paulina Lignar miała spory problem, bo musiała wymyślić, jak to zróżnicować, żeby nie było dwóch takich samych ilustracji. Paulinie zresztą kłaniam się bardzo nisko, bo wykonała wspaniałą robotę, jeśli chodzi o ilustrację i okładkę, która myślę, że wygląda bardzo przyjemnie. Ogólnie mówiąc, robienie tego to była przygoda, a jednocześnie też zabawa towarzyska. No i jestem ciekaw, czy to się komuś spodoba, komuś z zewnątrz, bo nam się bardzo podobało.
Teksty są bardzo różne estetyki, bardzo różne poetyki, od takiego trochę obrazoburczego wręcz tekstu Mariana Pilota, po taki tekst, powiedzmy, historyczno-literacki. Autorem tego tekstu jest Jan Tulik.
Jan Tulik, tak.
Krasula w liliach i starty na proch gad. Taki tytuł nosi to opowiadanie, gdzie właśnie o Iwaszkiewiczu możemy między innymi przeczytać.
Janek napisał coś w rodzaju eseju o kwiatach. I to jest takie miejsce, którym się można rozkoszować, bo tam się nic nie dzieje. Tylko Janek wspomina wszystkie kwiaty swojej młodości, ze wszystkimi też kontekstami literackimi, które one wnoszą. Także myślę, że utwór Janka jest akurat taki najsłodszy w tej całej antologii.
I też ma taki charakter poznawczy.
Też ma, tak.
Tutaj przy tych ilustracjach też na przykład wrzos zwyczajny podawane są nazwy łacińskie, Caluna vulgaris. Wszystkie chyba te kwiaty też mają, o właśnie, storczyk orchis. To też taki klucz, o którym pisze we wstępie Marcin Polak. Brzoza brodawkowata, betula pendula. Taki też klucz botaniczny z jednej strony trochę. Tutaj wspomina pan o Linneuszu i jego systematyce roślin.
Tak, napisałem, poruszyłem kwestię liczb na początku tego wstępu. No, tak szukałem informacji na temat roślin i właśnie wpadły mi w oko różne artykuły, w których autorzy zamieszczali, ile roślin rocznie na przykład jest odkrywanych na świecie całym i jak się ma dzisiejszy stan odkryć do tego, powiedzmy, jeszcze sprzed dekady i tak dalej, że to coraz mniej tych roślin jest odkrywanych i dlaczego i w ogóle ile roślin do tej pory odkryto i tam są konkretne liczby, no więc... No, podałem te liczby, bo to mi się wydało zabawne też. A jeszcze co do kolejności tych opowiadań, bo tak teraz mnie olśniło nagle, że po prostu najpierw są ci, którzy zaistnieli najpierw, czyli najstarsi, a na końcu są ci, którzy później zaistnieli. I to jest taka naturalna kolejność. Plus chyba też kwestia savoir-vivre, no. Rozumiem, że państwo prezesowie oraz redaktor wykonawca kierowali się też zasadą savoir-vivre i dali pierwszeństwo najstarszym, a najmłodsi weszli dopiero na końcu do salonu związków pisarzy ze wsi. Tak, no cóż, no, jest to taka botaniczna, sielska w sumie
właśnie z jednej
książka.
Strony
sytuacja.
Z jednej strony trochę te kwiaty poznać też możemy, te kwiaty łąkowe, kwiaty to Aleksandra Zielińska też pisze o tych kwiatach takich doniczkowych I ona też dużo kwiatów wymienia w swoim tekście, w swoim opowiadaniu.
To jest jedno z pierwszych opowiadań, które powstało do tej antologii.
Mamy
możemy
też...
właśnie zauważyć, że ta pierwsza jakby galaktyka, czyli Zielińska, Pilarski, Bożek i ja, to są właśnie kwiaty doniczkowe, towarzyszące człowiekowi w życiu, a później jednak wychodzi poza te domowe pielesze ta nasza antologia.
Krzysztof, mamy... Przemysław Pilarski pisze o na przykład o kaktusie. I wokół kaktusa
no tak,
ale
to też jest tak zbudowane. Domowy właśnie. Zupełnie kaktus. Natomiast mamy też choćby utwór Zbyszka Macheja o zbieraniu mniszków. Też właściwie esej, ale taki już fabularyzowany. No i mamy fantazję wręcz historiograficzną Romana Lisa. Pamiętajmy tutaj, że do naszej antologii wszedł Roman Lis, pisarz mieszkający w Paryżu, który snuwa jakąś właśnie fantazję na temat marchewki i pietruszki. I to jest, myślę, że to jest jeden ze szczytowych momentów tej antologii.
Muszę powiedzieć, że niektóre, a właściwie większość z tych tekstów jest wymagających, jeśli chodzi o lekturę, że to nie są takie teksty, które powiedzmy łatwo się czyta.
A myśmy wcale nie chcieli, żeby to były proste teksty i łatwe. Tu chodzi o zaprezentowanie panoramy autorów bardzo różnych, bardzo, bardzo różnych, których coś łączy, jest pewien element, który ich łączy, ale przede wszystkim ważne jest to, co ich różni. To powoduje, że to nie jest tam jednolity.
Bardzo jest różnorodny.
On w ogóle się nie zaleca żadną jednolitością i zostawiliśmy autorom wielką swobodę. Każdy mógł napisać, co chciał, byleby tamta roślina się pojawiła. Czy to jako bohater pierwszoplanowy, czy trzecioplanowy, bo Łukasza Wojtyski zaledwie ta paprotka nieszczęsna się przewraca, stojąca na stole. I to jest wszystko, czego dokonała. W opowiadaniu Adasia Falkowskiego z kolei paprotka jest narratorką. Ona właśnie opowiada. Także naprawdę dzieje się tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy i myślę, że właśnie te przyjemności są stopniowalne. Można sobie wybierać to, co się lubi, i można opuszczać też to, czego się nie lubi. Tak czy owak, każdemu ta antologia chyba przyniesie jakieś przyjemności.
Tak, ale poza tym, że te teksty są różnorodne, to można też zauważyć podobieństwa, i to nawet bardzo bliskie podobieństwa, bo ja właściwie do tej pory nie wiem, może teraz mnie oświecicie, że oświecą państwo.
Adam Wideman może Adam rzucić może mi... jakieś światło.
Adamie, mam pytanie. Mam pytanie. Czy Krzysztof Giedroycz pisze Adamem Widemanem, czy Adam Wideman pisze Krzysztofem Giedroyczem? Bo te opowiadania wydały mi się... bardzo podobne, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o sposób przedstawienia świata. Co byś na to powiedział?
No to jest drugi poziom powiązań z naszymi opowiadaniami, bo ty, jak już wspomniałem, jesteś bohaterem mojego opowiadania, natomiast ja jestem bohaterem opowiadania Krzysia, niestety świętej pamięci, bo umarł. I to jego opowiadanie właściwie dotyczy pewnej reguły językowej, która mu się ze mną związała, czyli zdrobniania imion. I od tego właśnie zdrobnienia, którego użyłem od razu w pierwszym kontakcie z nim, bo Krzysiu był dla mnie zawsze Krzysiem, a poznałem go już jako człowieka 60-letniego. On wychodząc od tej właśnie zjawiska napisał opowiadanie widemanowskie, ale to też jest pewnego typu wyjątek.
Powiedzieliście na początku o tym, co łączy wszystkich pisarzy ze wsi, którzy tutaj w tym tomie się znaleźli, że właśnie to jest też ten awans społeczny. Ty powiedziałeś o swoim awansie, który też przeszedłeś, ale mam wrażenie, że to nie jest temat właśnie tych opowiadań, że o tym awansie nie piszecie, że jakoś mnie tutaj brakuje tej wiejskości autorów.
No może tego trochę brakuje, rzeczywiście, bo jednak tematem są rośliny, byty roślinne. One mają w sobie jakąś niesłychaną tajemnicę. Rośliny są po prostu, wszystkie chyba, są znacznie doskonalsze od bytów zwierzęcych, do których my się też zaliczamy w jakimś tam stopniu. Roślina na przykład nie wydala, ona kwitnie. Żadne zwierzę nie kwitnie, a kwitnienie jest czymś tak wspaniałym. I przeniknięcie tej tajemnicy roślinności chyba jest tematem tej antologii. Zresztą planujemy kolejne tomy, następny będzie poświęcony włosom.
Ciekawe.
Zapowiadamy antologię o włosach, która może już w przyszłym roku, jak Pan Bóg da, to się ukaże, bo już niektórzy autorzy piszą. W zasadzie no, to jest może takie pytanie raczej do Marcina, co roślinność.
Wiem, że ty zawsze interesowałeś się botaniką, interesowałeś się roślinami, drzewami.
No oczywiście, bo to jest obiektywnie niesłychanie interesujące. I wydaje mi się, że kontakt z rośliną to jest jeden z takich filarów w ogóle cywilizacji. Fakt, że człowiek udomowił roślinę, zaczął uprawiać pole, gdzie siał i zbierał te plony. I w związku z tym wydaje mi się, że ten temat jest bardzo dobry jako temat antologii pisarzy ze wsi. Natomiast brak tematyki wiejskiej. Trochę tutaj tego mamy, ale chodziło nam też o to, żeby pokazać, że pisarze ze wsi nie są pisarzami, którzy siedzą na wsi. Nie ma tu tego znaku równości. Siedzenie na wsi i bycie ze wsi to jest co innego zupełnie. To jest stan ducha raczej. Bycie ze wsi to jest stan ducha, który wszyscy reprezentujemy, ale bardzo różnie to egzemplifikujemy.
Marcin Polak wzdycha tutaj, słyszymy westchnienia. Czy jakieś jeszcze filozoficzne ujęcie tutaj chciałby pan
westchnij, Marcinie, do mikrofonu
powiedzieć?
Wzdychałem, już nie wiem, ale to chyba ten mikrofon nie słyszy westchnień. Jak rozmawiacie o tych roślinach i ludziach ze wsi, czy też pisarzach ze wsi, to się zastanawiam, dlaczego taki wybór akurat, żeby na pierwszy tom antologii opowiadań pisarzy ze wsi wybrać właśnie jako temat rośliny, to trochę tak idealizuje, mam wrażenie, człowieka wsi, bo przecież ludzie na wsi też, no może, nie wiem, nie są myśliwymi, ale hodują zwierzęta, obchodzą się z tymi zwierzętami rozmaicie, zabijają je.
Właśnie mamy wrażenie, że nie są wrażliwi na los zwierząt.
Nawet
niestety
można powiedzieć, że są mniej wrażliwi na los zwierząt niż ludzie z miasta, którzy posiadają te swoje koty i je hołubią, którzy wychodzą z tymi swoimi małymi psami śmiesznymi na spacery 3 razy dziennie, a człowiek wsi by w życiu tak nie zrobił. W ogóle takiego psa by nawet nie zauważał pewnie.
A często trzyma go w budzie na łańcuchu.
Często go tam trzyma.
Wciąż i jeszcze.
Dlatego to jest takie przemilczenie, trochę taki sielski obraz, tak jakby pisarze ze wsi, a może właśnie pisarze ze wsi...
Bo to te są, kwiatki polskie, prawda? To
są wybrani zupełnie szczególni bardzo, być może ludzie ze wsi, którzy nie są typowymi ludźmi ze wsi, tylko są właśnie artystami, którzy pomimo wszelkich niedogodności, z jakimi spotykają się ludzie przed awansem społecznym, czyli ludzie, którzy muszą, że tak powiem, zmagać się z materią wsi i życia codziennego na wsi, pomimo tych trudów, jednak udało im się ocalić swoją kreatywność, jakoś właśnie awansować, no tak jak chociażby redaktor, wykonawca Adam Wideman, który zamieszkał w wielkim mieście, gdzie zapewnił sobie warunki stosowne do tego, żeby móc pisać prozę, poezję i teksty krytyczne o muzyce.
Najpierw zamieszkał w Krakowie, później.
A jeszcze wcześniej w Krakowie zamieszkał. A jeszcze wcześniej studia skończył, prawda? Miał na to czas.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Oczywiście, nie byle gdzie. No więc to są tacy szczególni ci wieśniacy, że tak powiem, przy całym szacunku dla wieśniaków.
Prawdę mówiąc, ja muszę tu wspomnieć, Zdarzyło mi się w zeszłym roku, nawet dwa lata temu, kiedy nasz związek dopiero powstawał. Byłem na imprezie z uczestnictwem osób z establishmentu artystycznego Warszawy i kiedy powiedziałem, że zakładamy Związek Pisarzy ze Wsi, to wybuchnął taki gromki śmiech, tak się z nas śmiewano wtedy. Ze wsi, tutaj jesteśmy z miasta i jesteśmy poważnymi artystami, a nie tam, że...
No chociaż teraz jest moda na to, by przeprowadzać się na wieś i mieszkać na wsi z Warszawy.
Bardzo dobrze, bo nam członkowie nam będą napływać, ci mieszkający na wsi.
No ale to już jest pytanie, czy to też jest ten sam rodzaj. Ja myślę, że ten temat możemy już zostawić. Te opowiadania są rzeczywiście bardzo różne od takich realistycznych po surrealistyczne. O, tutaj jeszcze Marcin Polak się zgłasza.
Ja jeszcze chciałem tylko słowo.
Oj, Marcinie.
Tak, właśnie a propos bycia ze wsi. No to jest jednak ważne, skąd się jest. Dla artysty to jest podstawowa rzecz. I tutaj to jest taki gest bycia w prawdzie. Oczywiście po książce Ledera, który po prostu uświadomił wszystkim, że są ze wsi, czy tam w większości intelektualistów, którzy tak bardzo się starali na studiach, żeby skończyć studia, zostać profesorami, a jak nie, to przynajmniej pisarzami i to im się części przynajmniej udało. Dla nich wszystkich...
I odciąć się,
zapomnieć już, prawda, i wreszcie żyć lepszym życiem. No to on nagle pokazał, wy jesteście chłopami i dobrze jest sobie po prostu się z tym pogodzić i ten gest daje taki spokój i jakieś takie uruchamia pokłady twórcze też, mam wrażenie, bo jak się stanie w prawdzie własnej egzystencji, mówiąc górnolotnie, to się lepiej tworzy po prostu. Tak mi się wydaje.
Tutaj chodzi też o pewne odczarowanie. Bo
tak.
Jednak wieś funkcjonuje cały czas jako inwektywa. Ty w sioku, ty ze wsi jesteś, prawda? Natomiast nie, to jest bardzo...
Wieśniaku to jest jeszcze taki pejoratywny określenie.
A to jest bardzo poważna gałąź naszej kultury, niestety, wieś. I tam dzieją się może nawet najciekawsze rzeczy, bo w tej chwili właśnie odkrywany jest cały czas folklor, cały czas powstają nowe zespoły muzyczne, które ten folklor usiłują tak czy inaczej zmodernizować, ale zresztą na gruncie sztuk plastycznych również jest to odkrywane cały czas. Więc my się włączamy w to. Chcemy tę wieś odczarować.
A myślałem, że wspomnisz o Chopinie, bo Chopin też, prawda, ma korzenie.
No to Chopin. On nie ma korzeni żadnych wiejskich, ale podobno bywał na jakichś imprezach.
Ale jego muzyka ma korzenie wiejskie.
Ale to ważne, co powiedziałeś, tak, że chcecie tą wieś odczarować, bo to jest właśnie coś, na co czekałam, dlaczego to robicie, czyli odczarowanie wsi, tak?
Tak, my chcemy pokazać, że jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, jesteśmy co prawda ze wsi, rzeczywiście. Jest to źródłem rozmaitych kompleksów, bo jednak to co innego być warszawiakiem urodzonym w Warszawie, który nigdy nie wystawił nosa stąd i być człowiekiem, który urodził się, czy wychował się na wsi, a tutaj nagle musi się stawiać czoła wielkiemu miastu. To jest rzeczywiście wielka różnica egzystencjalna.
No tak jak Andrzej Stasiuk, który urodził się w Warszawie,
A w tej chwili jest człowiekiem ze wsi. Tak.
Otóż to.
Tutaj nie ma właściwie tekstów o stosunku do zwierząt, człowieka wiejskiego i to jest rzeczywiście ciekawe, ta różnica w podejściu do zwierzęcia. I nasz autor Blerba, Waldemar Bawołek, który zresztą też już został członkiem Związku Pisarzy ze Wsi. Choć pochodzi z małego miasteczka, ale się okazało, że to jego miasteczko było...
Ciężkowice pod Tarnowem.
Ciężkowice były kiedyś wsią jeszcze za jego życia, w związku z czym przyjęliśmy go do Związku. I Waldek, kiedy do mnie przyjeżdżał, miał taki bardzo specyficzny wiejski stosunek do Iriny, że to jest kot.
Do twojego kota.
Należy szanować.
Do twojego kota,
tak,
właśnie.
Tak. Kota się nie szanuje, bo to jest kot przecież, nie?
No to jest takie wiejskie podejście.
A w tej chwili ucywilizował się i z inną rozmawia i traktuje ją bardzo specjalnie, bo nagle poczuł jej osobowość. Jednak taki kot też coś sobą reprezentuje. I ja myślę, że podobnie jest z tymi naszymi roślinami, że wystarczy się na czymś skupić, żeby poczuć właśnie te emanacje pewnej osobowości. Rośliny też mają swoją osobowość, tylko ona jest inna zupełnie. One mają swoją doskonałość, o której już wspomniałem. Są wspanialsze od istot poruszających się, powiedzmy, tam na dwóch czy czterech nogach.
Są spokojniejsze.
Są spokojniejsze, ale właśnie one nie mają rozmaitych wad, które my posiadamy. I dzięki temu...
Tak mówią tylko ogrodnicy.
to pisarze ze wsi też tak.
Pisarze ze wsi są ogrodnikami. Tak jak klasyfikował ludzi Ernst Jünger w książce Na marmurowych skałach, gdzie z jednej strony mamy ogrodników, a z drugiej myśliwych.
Hodowców psów.
Myśliwych, tak. I myśliwi nadchodzą.
Zostawiamy Państwa z tymi pytaniami wszystkimi, z tymi refleksjami. Zapraszamy do lektury. Kwiatki Polskie, antologia opowiadań napisana i wydana przez Związek Pisarzy ze Wsi. 18 opowiadań najwybitniejszych, najbardziej uznanych polskich autorów, ale też autorów i poetów młodszych. Adam Wideman, redaktor odpowiedzialny za wydanie tego tomu. Marcin Polak, autor wstępu. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję.
No i do usłyszenia kiedyś.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fundacji Sąsiedzi. I to już wszystko dziś w Dobrych Książkach. Za uwagę dziękuję. Katarzyna Fortuna.